Przed nami trzecia część przeglądu wydarzeń w Radiu Łódź. Jak wyglądają łódzkie torowiska tramwajowe, nie trzeba wiele mówić, wystarczy popatrzeć lub pojechać tramwajem. Niektóre są w fatalnym stanie, ale jest kłopot z remontami. Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi unieważnił przetargi na przebudowę torów przy Ogrodowej i Krańcówkę przy Północnej, ponieważ złożone oferty ponad dwukrotnie przekraczały zaplanowany budżet. Podobnie sytuacja ma się w przypadku modernizacji zajezdni w Chocianowicach. Społecznicy ostrzegają, że jeśli łódzkie torowiska nie zostaną wyremontowane, to komunikacji miejskiej może grozić zawał. Na czym polega problem? Próbował wyjaśniać nasz reporter Michał Makowski.
Budżet przewidziany na przebudowę fragmentu Ogrodowej i Północnej wynosił 23 miliony złotych, tymczasem najniższa oferta złożona w przetargu opiewała na 47 milionów złotych. Przetarg został unieważniony, bo miasto nie zamierza dokładać drugie tyle do inwestycji, mówi Aleksandra Hac, zastępca rzecznika prezydenta Łodzi.
Przychodzi taki moment, że należy powiedzieć stop na dokładaniu pieniędzy do przetargów, kiedy te różnice są kilkanaście, nie wiem, 20-30% wyższe niż zakładaliśmy, no to tu możemy rzeczywiście dołożyć dodatkowe pieniądze, ale w sytuacji, kiedy o ponad 100% przekraczają, no to jednak myślimy, że można z rynkiem poszukać lepszych rozwiązań.
Niewesoło wygląda też sprawa przetargu na modernizację zajezdni MPK w Chocianowicach. Najniższa oferta była prawie trzykrotnie wyższa od budżetu inwestycji i wynosiła 117 milionów złotych. Pytanie jednak, skąd tak duży rozstrzał między założeniami przetargu a ofertami? Zdaniem ekonomisty Janusza Wdzięczaka z Fundacji Ambitna Polska problemem jest niedoszacowanie kosztów inwestycji przez miejskich urzędników.
Żyjemy w gospodarce wolnorynkowej. Ceny określa wolny rynek. Nie określa tego żaden urzędnik ani w Łodzi, ani w Warszawie. Nikt tych przedsiębiorców przecież nie zmusza do takich cen. Ceny pracy mimo wszystko rosną. Tak, mamy problem tutaj z pracownikami technicznymi. Pytanie, czy wiedzą o tym władze miasta Łodzi, skoro są takie duże różnice.
Drożeją nie tylko koszty pracy, ale również materiałów niezbędnych do wykonania zleconego zadania, komentuje przedsiębiorca budowlany Piotr Misztal.
Tak zwana głupia stal podrożała 35%. Styropian podrożał 40%. Już nie mówię o innych materiałach, no to musi się przełożyć na cenę. Nie ma szansy.
Tymczasem w ciągu ostatniej dekady wyłączono odcinki linii tramwajowych na Wojska Polskiego, Legionów Srebrzyńskiej czy Konstantynowskiej. Jedynie wyłączenie fragmentu Śmigłego Rydza jest usprawiedliwione remontem. Ostatnio wyłączono też odcinek ulicy Kilińskiego na południe od Przybyszewskiego, a przyszłość innych linii maluje się w czarnych barwach, mówi Jarosław Ogrodowski z Instytutu Działań Samorządowych.
Następnym odcinkiem, którego wyłączenia się spodziewam, jest odcinek w ulicy Aleksandrowskiej, tam na wysokości osiedla Teofilów. On znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne mówiło o tym jeszcze w roku 2011. Od tamtej pory minęło 10 lat, no i cóż, nie zrobiono z tym praktycznie nic.
To jest na razie nasza inwestycja numer jeden, jeśli chodzi o kolejną perspektywę. Myślę, że to będzie jedna z tych spieszych, którą rozpoczniemy.
Pozostaje mieć nadzieję, że w przypadku tak ważnej inwestycji planowany budżet zostanie sprawdzony kilka razy.
Warto dodać, że zapuszczone torowiska to kiepska zachęta do przesiadania się z samochodów na transport tramwajowy, co powinno być priorytetem w zakorkowanym mieście. Chociaż tu i ówdzie gdzieś jakieś torowiska się remontuje. Przy zbiegu ulic Przybyszewskiego i Kilińskiego w Łodzi rozpoczął się pierwszy od 30 lat remont torowiska. Pierwszy etap prac ma się zakończyć za miesiąc, ale już widać, że prace powodują w tym miejscu ogromne korki. No i duży problem mają mieszkańcy pobliskiej kamienicy, którym został odcięty dojazd do posesji. Problem z wjazdem mogą mieć również karetki pogotowia, straż pożarna czy pracownicy MPO.
W tej chwili się śmieci wysypują. Wczoraj nie byli w stanie tu wjechać. Pytam, co się zacznie niedługo dziać? No jeszcze może nie jest ciepło, tak? Ale nawet fizycznie nie ma miejsca, bo kosze już są przepełnione.
Inżynier miasta powiedział, że nie widzi problemu, że śmieci mogą być nieodbierane przez okres 2 tygodni.
Łodzianie od lat narzekają, że ZDIT albo za mało, albo za wolno pracuje, a tu dzisiaj po raz pierwszy okazuje się, że zadziałał szybciutko, natychmiastowo i też macie do Zarządu Dróg i Transportów jakieś uwagi?
Tak. Marcin Sawicki, administrator budynku Przybyszewskiego 46-48. Niestety z dnia na dzień mieszkańcy bez żadnej informacji zostali odcięci od świata. Nie może dojechać karetka, straż pożarna. Po prostu został zablokowany jedyny wyjazd z posesji.
Artur Rępiński. To jest chore, żeby zablokować tutaj mieszkańców dojazd. Nie może dojechać ani MPO, ani karetka. Wiem, jakie mamy czasy teraz. Przecież pandemia panuje. Mieszkają starsi ludzie.
W weekend tata przeczytał w Ekspresie, że będzie rozkopana ulica, ale nie myślałam, że od samego rana i byłam przekonana, że samochodem będzie można wyjechać. wyjechać. Dzisiaj jak odwiozłam dziecko do przedszkola i wracałam do domu, to jedna pani emerytka była zbulwersowana, że jadę po chodniku. Trochę jej się nie dziwię, ale muszę dojechać do domu.
Dostawy do lokali użytkowych, którzy są na dole tego budynku, są niemożliwe.
Agnieszka Marnuszewska, rzecznik MPK Łódź. Organizacja ruchu przygotowana przez naszego podwykonawcę została zaakceptowana zarówno przez Zarząd Ruchu i Transportu, jak i przez Biuro Inżyniera Miasta.
Żadna z instytucji miejskich nie powiadomiła administracji, zarządu, wspólnoty ani mieszkańców w formie ogłoszenia.
My jako wykonawca prac nie mamy obowiązku informowania wszystkich mieszkańców sąsiednich posesji o tym, jak będzie wyglądała organizacja ruchu na danym etapie prac. Informacje o organizacji ruchu i o nowych trasach autobusów i tramwajów w tym rejonie przesyłaliśmy mediom. Poza tym informacja o organizacji ruchu została umieszczona na stronie Urzędu Miasta Łodzi, na Facebooku Zarządu Dróg i Transportu, a także na Facebooku MPK Łódź.
Osoba, która projektowała zastępczo drogę, nie przemyślała, że można z drugiej strony zrobić zapasową.
Wczoraj przesunęliśmy barierki od strony Kilińskiego. W związku z tym dojazd po chodniku do posesji powinien być bardziej komfortowy.
A policja zaraz stoi i haltuje, no. Tak?
Właśnie w tej sekundzie państwo wjechali jednak, tak. Czyli da się.
Ale jakim sposobem? Dobrze, że mamy wysoki samochód.
Kobieta musiała ustąpić mi z chodnika, bo ja jechałem samochodem. A już dwa samochody się nie miną. No nie, nie mam takiej możliwości. No to ktoś, kto to robił, powinien się zastanowić. Przecież no myśli trochę. No ja myślę, że on myśli.
Najwyraźniej informacja o zmianie dojazdu do posesji podjęta została szybko w związku z kryzysową sytuacją, ale nie dotarła do policji, bo mieszkańcy próbujący dojechać na własne podwórko, korzystając z chodnika, byli karani mandatami, czyli tak, jakby wpadli z deszczu pod rynnę. Na koniec wracamy jeszcze do pytania o to, gdzie tak naprawdę znajduje się środek Polski. Przez lata panowało przekonanie, że w piątku. Ale geodeta Mariusz Małes, który wziął pod uwagę lądową powierzchnię kraju wraz z wodami terytorialnymi, upiera się, że ten środek znajduje się w Nowej Wsi pod Kutnem. Konkretnie na prywatnej posesji, obok Huśtawki, Szamba i Piaskownicy. Samą informacją już zainteresowało się kilka uczelni.
Upubliczniliśmy pełny raport z naszych badań. Jest on ogólnodostępny i coraz częściej spotykamy się z ludźmi, którzy zapoznali się z nim z kręgów akademickich i przyznają, że faktycznie jest to bardzo merytoryczny dowód na to, że historia z piątkiem obarczona jest wieloma merytorycznymi błędami, które właśnie wykazaliśmy.
Burmistrz geometrycznego środka Polski, a więc miasta Piątek, Krzysztof Lisiecki.
No niech sobie działa, może jeszcze kilka uniwersytetów przejść, może nawet Sorbonę poprosić o to wszystko. I niech sobie działa, ja po prostu i mieszkańcy nadal mamy to prawo posługiwać się tytułem geometrycznego środka Polski. Nikt nam nie odebrał, główny geodeta kraju nam nie odebrał. Szanowni Państwo, no jeżeli jadę i chcę obejrzeć albo zrobić sobie fotkę przy tym, co wymyślił pan Meus w Nowej Wsi pod Kutnem, no to jest to prywatne podwórko, ogrodzony płot, trzy psy, nie można tam wejść, nie można niczego zrobić. Do piątku zapraszam otwarcie.
A my jesteśmy dumni.
Geometryczny środek polski to jest za 40 lat, 40, będzie, nie, Treska?
Tak będzie.
No,
tak.
Chcą na po prostu wykraść to.
Nie oddamy, będziemy walczyć.
Pojechałem więc do Nowej Wsi pod Kutnem, gdzie od 3 lat wyznaczony jest geodezyjny środek Polski. Rzeczywiście, po podwórku biegają dwa psy, a pomiędzy Huśtawką, Szambem i Piaskownicą stoi wkopany monolit ze współrzędnymi geograficznymi. Udało mi się porozmawiać z właścicielem działki, panem Michałem, i tutaj nastała mała konsternacja. Geodezyjny środek Polski jest na sprzedaż.
Chcemy, żeby to po prostu była jakaś instytucja, może to być zrzuta was wszystkich, kochani rodacy, po to, żeby ten punkt po prostu na mapie stał się ogólnodostępnym miejscem dla wszystkich.
Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński.
To bardzo szczytna postawa, że ci państwo uważają, że środek Polski powinien służyć celom publicznym, a nie tylko prywatnym. Ja z chęcią porozmawiam z tymi naszymi dzielnymi samorządowcami z tego regionu, bo myślę, że nie trzeba będzie ich przekonywać, że to może być korzyść dla wszystkich.
Geograficzny środek Polski pozostaje w piątku. Ten na sprzedaż to jest geodezyjny środek Polski. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to gospodarze chętnie odstąpią za godziwą cenę. To wszystko w naszym przeglądzie wydarzeń. Jarosław Turek, dziękuję za uwagę.